Wydawnictwo Papierowy Motyl i ja, Marika Krajniewska, zapraszają Państwa do wysłuchania audiobooka Prezydentka. Dla Mai. Prolog. Wrzesień. Dziś śpi spokojnie. Jutro cię zabije. Te słowa mogłaby śmiało wypowiedzieć na głos, lecz ona zostawiła je dla siebie. Nie chciała, żeby osoba, do której były skierowane, potraktowała je jak żart. Bo to nie był żart. Poprawiła śnieżnobiałą kołdrę, tak by jej róg nie opadał na podłogę. Nie dbała o czystość czy porządek. Chodziło o symetrię. Lubiła ją. Była spokojniejsza, gdy wszystko znajdowało się na swoim miejscu. Gdy pościel była schludnie ułożona na łóżku, nawet jeśli ktoś na nim leżał. Zwłaszcza wtedy. Łatwiej było jej zebrać myśli, wyrównać oddech. Oparła się nagim ciałem o zimną szybę. Za oknem paliły się niskie latarnie. Przechodzące tędy koty rzucały rozedrgane cienie. Czuła, że jej ciało się rozluźnia, a płuca z każdym oddechem coraz bardziej się rozszerzają. Ulga. Wreszcie pozbyła się tego niewyobrażalnego ciężaru. Wreszcie dowiedziała się, kto za tym stoi i co powinna z tym zrobić. Elektroniczny zegar stojący na szafce nocnej wydał ledwo słyszalny dźwięk. Północ. Właśnie nadeszło jutro. Rozdział pierwszy. Sierpień, dzień wypadku. Laura siedziała na komisariacie w pokoju przesłuchań i paliła papierosa. Nie mogli jej tego zabronić, nie w takiej sytuacji. Funkcjonariusz Karpiński wdrapał się na krzesło, potem na biurko i zasłonił rękawem czujnik dymu. Stał tak, dopóki kobieta nie zgasiła papierosa w filiżance z resztką zimnej kawy. Jego kawy. Przystojny, na pierwszy rzut oka wyglądał jak gwiazda filmowa. Z taką twarzą mógłby zrobić karierę nie tylko w polskim showbiznesie. Kiedy to się stało? Spytała Laura. Jej głos drżał, co ją samą zdziwiło. Zawsze była taka pewna siebie i stanowcza. Godzinę temu, padła odpowiedź. Gdzie on jest? Wciąż wpatrywała się w kadr zatrzymany na ekranie policyjnego komputera. Tym razem odpowiedź nie padła. Laura wyjęła kolejnego papierosa, ignorując minę komendanta. Może przyjdziemy się przewietrzyć, zaproponował. Tak, to dobry pomysł. Ale ja idę, a pan zostaje, panie Karpiński, rzekła i wyszła z pokoju, trzasnąwszy drzwiami. Tuż za nimi wyrzuciła papierosa do kosza i sięgnęła do torebki po telefon. Ręce jej drżały, gdy próbowała wcisnąć odpowiedni skrót na ekranie. Mów? Kobiecy głos wybrzmiał po trzecim sygnale. Zbyszek miał wypadek, powiedziała Laura, szybko wychodząc z budynku komendy. Dopiero tam pozwoliła sobie na szloch. Przycisnęła mocniej telefon do ucha, ale po drugiej stronie zapanowała cisza. Nie żyje, wydukała. Oddychała głęboko, próbując się jakoś pozbierać, choć nikomu nie było to teraz potrzebne. O wiele łatwiej było wpaść w czarną rozpacz, załamać się, pogrążyć w smutku, obudować się traumą. A może właśnie tak powinna zrobić? Przecież ludzie tak robią w takich chwilach. Nie żyje, powtórzył głos zupełnie spokojnie. Powiem Markowi. Laura spojrzała na wyświetlacz. Połączenie wciąż trwało. Przyłożyła ponownie telefon do ucha i usiadła na krawężniku. Po chwili rzuciła komórkę na chodnik i spojrzała przed siebie. Bolał ją w krzyżu. Łupało już od dłuższego czasu. Zbyszek się śmiał, że nie potrafi nic zdziałać na NFZ, więc namawiał ją do skorzystania z pomocy prywatnej kliniki. Bo przecież odkąd on korzysta, to jest okazem zdrowia. A mięśnie, popatrz na te mięśnie! Powtarzał, prężąc się jak osiłek na siłowni. Bardzo jej się wtedy podobał. Zwłaszcza z tą siwizną czupryny i zarostu. A jemu podobało się podobać się jej. Kiedy tak wyprężał piersi i pokazywał bicepsy, nie dalej jak wczoraj rano, gdy ściągnął z niej ręcznik, którym owinęła się wychodząc pod prysznica. Spędzili wspólnie weekend. Pierwszy od niepamiętnych czasów. i ostatni. Dlaczego żeś się schlał tu, umoku? Wymomrotała, pozwalając sobie na łzy. Nie obchodziło ją, czy ktoś to zobaczy. I tak prasa najdalej za godzinę dowie się o wszystkim i zacznie się jazda bez trzymanki. Jak ona to wszystko zniesie bez Zbyszka? Nie ujadaj, mała, a pójdą sobie precz, bo szybko się znudzą. To była jego złota rada. Powtarzał ją ostatnio po kilka razy dziennie. Nawet Bartosz wykuł ją na pamięć i cytował, gdy Laurę trafiał szlak. A zważywszy na rząd, szlak ostatnio trafiał ją często. No to nie będzie ujadać i tym razem, postanowiła, dławiąc się łzami. Połykała je pośpiesznie. Zajadała słoną rozpacz ściekającą po twarzy. Do diabła z tobą, Zbychu! Wydarła się nagle. Nikogo to nie obeszło. Tylko bury kot zatrzymał się przy monopolowym i zanim skrył się za rogiem budynku, obejrzał się na nią. Z samochodu wysiadł Bartosz. Zbliżał się do niej. Rozdział drugi. Sierpień. Przed wypadkiem. Brak wszechogarniającej czerni był zdumiewający. Podnosił na duchu, łagodził emocje, wygładzał rysy twarzy, rozluźniając mięśnie zaciśniętych szczęk. Zrobiło się lżej. Zbiorowy wydech ludzkiej masy zebranej na krakowskim przedmieściu jeszcze długo dudnił w uszach. Jak to się mogło stać? Owszem, jest lżej, ale chyba nie o to w tym wszystkim chodziło. Bianka zbudziła się zlana potem. Zdarzało się to coraz częściej. Farmazony, powtarzała sobie, gdy nocne poty dopiero zaczynały ją nękać. Nie w tym wieku, nakazywała sobie, dodając wyraźnie wymawiany na głos wulgaryzmy. Idąc do łazienki, zerknęła mimochodem na krzesło przy kuchennym stole. Zawróciła gwałtownie i tak samo zapalczywie zgarnęła z mebla koronkowy kusy szlafrok i pas do ponczoch. Czerwone. Czerwień oficjalnie nie należała do jej ulubionych kolorów. Czerwień oficjalnie nie należała do kolorów, które tolerowała także u innych. Bezpardonowe łasa na spojrzenia, aroganckie wdzianko. Oznajmiła ze spokojem pewnego razu asystentce zarządu, gdy ta weszła na spotkanie z cappuccino w porcelanowych filiżankach. Asystentka odstawiła tacę z kawą i spuściła wzrok. Wiedziała, że zrobiła coś nie tak, choć niewiele rozumiała. Daj jej spokój, odezwał się prezes, poprawiając się w fotelu, co nie uszło uwadze Bianki. Uniosła kąciki ust, a razem z nimi również jedną brew. Gdy tak robiła, uwypuklały się kości policzkowe, co było bardzo seksowne i najwyraźniej działało również na jej brata, bo Borys, zamiast wlepiać ślepia w wyzywającą czerwień bluzki asystentki, gapił się teraz na Biankę. Braciszku, czerwień, odezwała się Bianka i przeniosła spojrzenie na asystentkę, której policzki płonęły nie mniej niż jej bluzka. Czyni z nas poddane. Tak, proszę pani, odezwała się asystentka, wciąż gapiąc się w podłogę. Podziwiasz buty? Zagaiła Bianka, przenosząc wzrok w tym samym kierunku i aż gwizdnęła z uznaniem. A za nie akurat masz plusa. No dobrze, zmykaj, zmykaj. To było kilka dni temu. Dziś czekała ją zupełnie inna rzeczywistość. Nie pierdol, stara, powiedziała do swojego odbicia w lustrze na widok spoconych, krótko przystrzyżonych włosów w kolorze siwego blond. Nie czas na hormonalną woltyżerkę. Po prysznicu, ubrana w białą koszulę i czarne spodnie na szelkach, spakowała torebkę. Przygotowana czarna marynarka wisiała na krześle w przedpokoju. Jeszcze parasol. Bianka zastanowiła się, gdzie go włożyła ostatnio. Bez czarnej parasolki na pewno nie wyjdzie z domu. Pierwszy raz tego dnia rozłożyła ją w windzie biurowca. Weszła do środka, wcisnęła przycisk z numerem 33 i przymknęła powieki. Gdy winda już miała miękko powędrować w górę, znów zaczęła się otwierać. Bianka westchnęła i otworzyła oczy. W poszerzającej się szparze w drzwiach kabiny ujrzała męską dłoń jakiegoś intruza. Nie zastanawiając się ani chwili, rozłożyła parasolkę tak, że nie miał jak wejść. Szybko wcisnęła przycisk zamykania i z szerokim uśmiechem na schowanej za parasolką twarzy odetchnęła z ulgą. Nie masz nic innego do roboty? 5 minut później Borys wparował do jej gabinetu, potykając się na progu. Ja pierdolę, co się z tobą dzieje? Przecież nie pada, kurwa mać, po co ci ten parasol? Poprawił krawat, choć powinien był raczej schylić się, by wyprostować podciągniętą nogawkę, odsłaniającą nudne, grafitowe skarpety. Teraz nosi się takie kolorowe, z Pałacem Kultury, odparowała Bianka, siadając wygodnie w swoim ulubionym fotelu. Gdy go zamówiła na koszt firmy, rzecz jasna, współpracownicy z przejęciem robili zakłady, czy wydanie takiej kwoty na fotel w biurze wiceprezes odbije się jej czkawką. Czkawkę zauważono, ale u Borysa, gdy zobaczył fakturę za fotel. Nie pada, powiadasz. Dopiero zacznie. O 17:00 zapowiadane są burze z piorunami, nie słyszałeś? Już otworzył usta, aby wyrazić swój gniew, jednak rozmyślił się i zamknął je z powrotem. Co zdarzyło mu się po raz pierwszy, odkąd pamiętała. Odetchnął tylko głęboko i warknął nieco ostrzej niż planował. Ładnie dziś wyglądasz. Bianka zamarła. Dopiero gdy opuścił jej pokój, odsunęła fotel na kółkach i szybkim krokiem podeszła do drzwi. Wychyliła się i krzyknęła za oddalającym się zadowolonym z siebie i swojej inwestycji w mindfulness prezesem. Jeszcze rok medytacji i zapewne usłyszę też, że jestem świetna w pracy. Drugi raz rozłożyła parasol na krakowskim przedmieściu tuż przed 17:00. Nie była bynajmniej jedyną osobą, która skorzystała ze słonecznej pogody, by rozłożyć parasolkę. Stała pod swoją, krzycząc: kobieta ma prawo decydować o sobie. Zajęła miejsce tuż przy Bristolu. Weszła na niewielki murek, rozkładając ciężar ciała na dwóch punktach podporu. Na piętach i pod palcami. Buty na płaskiej podeszwie, jakie zazwyczaj nosiła, pomagały w tym procesie uziemienia, do którego odwoływała się codziennie po pracy. Ten rytuał bardzo działał na jej wyobraźnię. Pojawiała się wówczas wizja jej samej, okutanej korzeniami prastarego drzewa matki. Czuła ciepło ziemi, która otulała ją w matczynym barłogu. Mamy prawo decydować! Mamy prawo decydować! Głos miała pewny, dźwięczny, z zalotną chrypką nazywaną przez większość facetów seksowną. Przerwała na moment, gdyż kątem oka spostrzegła kobietę, która nieudolnie próbowała wgramolić się na ten sam murek. Z racji trzymanej wielkiej torby w jednej dłoni i transparentu w drugiej. Jeszcze chwila, a zaryjesz twarzą o beton, powiedziała Bianka, wyciągając rękę do tamtej, choć nie bardzo życzyła sobie aż tak bliskiego towarzystwa. Tak w ogóle to jesteś pewna, że chcesz zająć to miejsce? Nie wolisz stać na pewnym gruncie? Ta żonglerka klamotami też nie za bardzo ci wychodzi. Dokończyła, próbując bez przekonania wciągnąć ją na murek. O masz, a mówił mi, bym się na żonglerkę zapisała. Kobieta parsknęła śmiechem, choć zabrzmiało to bardziej rozpaczliwie. Kto? Bianka wyraźnie się zainteresowała, a gdy usłyszała w odpowiedzi mąż, momentalnie przyłożyła się do zadania i zebrawszy się w sobie, mocno pociągnęła kobietę do siebie. Gdy ta bezpiecznie wylądowała na murku, nie robiąc sobie ani nikomu innemu krzywdy, Bianka zmierzyła ją wzrokiem od stóp do głów. Niech zgadnę, za dużo chciałaś od życia, a za wiele miałaś marzeń? Aha, przytaknęła rozmówczyni tak ochoczo oraz z iskrą nadziei w głosie, że Bianka poczuła się nieswojo. Jej granica przestrzeni osobistej została właśnie przekroczona najzwyklejszym słowem składającym się z trzech liter. Bianka wyjęła kobiecie z rąk transparent i uścisnęła jej dłoń. Polka, powiedziała ta z ulgą w głosie. W sensie nie chodzi o narodowość, tylko imię. Apolonia. Narodowość też. Aj, za dużo gadam. Pola zerknęła na nią przepraszająco. Zauważyłam, stwierdziła Bianka i zerknęła na transparent, zanim oddała go kobiecie. Wysprojowane czerwone litery na czarnej tekturze składały się w moja cipka, moja bardzo wielka cipka. Grubo, gwizdnęła z uznaniem, po czym odwróciła się w stronę tłumu i krzyknęła. Mamy prawo decydować. A potem spojrzała znów na pole. Nasze życie jest takim, jakim uczyniły je nasze myśli, powiedziała na wydechu, dodając po chwili. To Marek Aureliusz, jakby co. Ja wiem, czyj to cytat. Twarz Poli pokryła się purpurą. A ten to czyj?
Bianka wskazała na transparent. No bynajmniej nie męża, wymamrotała Pola. Stała teraz dumnie wyprężona i wysoko podnosiła transparent. Weź mnie, nie szuraj! Dobiegł głos z dołu. Spojrzały w tamtym kierunku na dziewczynę z rudymi włosami, która zatrzymała się dokładnie pod nimi i właśnie uchylała się przed torbą Poli, co rusz dotykającą jej głowy. Ruda małpa, pomyślały obie, choć oczywiście żadna nie wypowiedziała tego na głos. Jeszcze nie. Musiałaś się rozgościć akurat w tym miejscu? Madr dalej nikt by cię nie szurał, rzuciła Bianka, rozglądając się dookoła. Stały tu z Polą same, a pod murkiem, owszem, przycupnęło kilka kobiet, ale wciąż pozostawało sporo wolnej przestrzeni. Nie mogłam. Poczułam zew i solidarność z Ścipką, odparła Ruda, rozpakowując kanapkę z salami. Jesz mięso, skwitowała Bianka, krzywiąc się. A ty udajesz faceta, odparła Ruda, mlaskając. Mlaszczesz, wtrąciła Pola, czując, że powinna całym swoim jestestwem wziąć w obronę nowo poznaną Biankę. I czasem też pierdzę, skwitowała Ruda, zamykając temat, bo w tym momencie wszystkie trzy zamilkły. Tłum wokół nich gęstniał. Ludzie wychodzili z domów, przyjeżdżali z innych miast, żeby tutaj w samym centrum stolicy wykrzyczeć to, o czym powinno się szeptać z namaszczeniem. Transparent Polki był dobrym przykładem na to, jak miliony kobiet zostały pozbawione intymności jednym słowem, jedną ustawą. Ludzi było coraz więcej. Zalewali krakowskie przedmieście czarną falą. Szły kobiety, a wraz z nimi ich partnerzy, mężowie, synowie, trzymali je za ręce, obejmowali. Wszyscy mieli w oczach gniew lub poczucie bezsilności. Jedno i drugie działało na nich z taką samą siłą. Byli tu dziś w słusznej sprawie. Zobacz, jaka zamyślona. Pola szepnęła Biance prosto w ucho, wskazując na rudą małpę. Bianka skrzywiła się, czując dotyk ust. Jej system obronny w takich sytuacjach działał natychmiastowo. Miała w zwyczaju od razu kopać po jajach albo uciekać. W zaistniałej sytuacji nie było mowy ani o jednym, ani o drugim. Zamiast jednak popatrzeć na rudą, zerknęła na Pole i znów się skrzywiła. Tym razem na widok różu wylewającego się spod jej rozpiętego płaszczyka. W zestawieniu z końskim blond ogonem, spiętym na samym czubku głowy różową kokardką, wyglądał, delikatnie mówiąc, niestrawnie. Bianka westchnęła. No, ja też tak myślę, powiedziała Ruda dość głośno. Ten róż i ta kokardka to jakoś tak nie za bardzo. Lubię róż, odezwała się Pola spokojnie. Chwyciła koński ogon w dłoń i przeczesała palcami. A po chwili, widząc niedowierzanie w oczach rozmówczyń, odchyliła poły dżinsowego płaszcza, odsłaniając różowy fartuszek cukierkowej pani domu. Taki bowiem napis znajdował się centralnie na jej biuście. Dół fartuszka był obszyty falbankami, które przyprawiły Biankę mdłości. Ratujmy kobiety! Ratujmy kobiety! Skandował właśnie tłum. Gdzie wasi faceci? Ruda małpa podniosła się z kucek, przydeptując końcówkę długiego szala w kolorowe ważki. Faceci? Prychnęła Bianka. Mój misiaczek mnie podrzucił i po mnie przyjedzie. Chyba, że będzie za późno, to zamówię sobie taksóweczkę, wyrecytowała Polka. A jeszcze chwilę temu Biance zdawało się, że znajdą wspólny język. Aha, wszystko jasne, odrzekła Ruda i dodała. Kaja jestem. Polka, zaszczebiotała różowa landrynka, podskakując w miejscu jak mała dziewczynka. A tu Bianka. Szturchnęła Biankę, która o mało nie straciła równowagi i nie spadła z murka. Bianka zacisnęła usta. Nie znosiła takich dorosłych księżniczek, które nigdy nie wyrosły z różu i zdrabniały wszystkie słowa. Misiaczki, taksóweczki, pieniążki niewyobrażalnie działały jej na nerwy. Zalęgały jej się w głowie niczym zdradziecka melodyjka grana w radiu przez całe lato, której nie da się słuchać, a mimo to nuci się ją nawet przez sen. Księżniczki, sarknęła w myślach.